From the conference center. Z centrum konferencyjnego na Placu Świątynym w Salt Lake City nadajemy sobotnią sesję poranną 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum. Członkowie i urzędnicy Kościoła zgromadzili się ze wszystkich stron świata, aby otrzymać wskazówki i nauki od swoich przywódców kościelnych. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uddorf, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, witamy Was na sobotniej sesji porannej 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. I chcielibyśmy gorąco powitać członków i przyjaciół, którzy uczestniczą w konferencji na całym świecie w tym pięknym dniu. Przesyłamy Wam pozdrowienia i naszą miłość dla Was. Nasz drogi prezydent Thomas Monson poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Witamy przedstawicieli władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła, którzy biorą udział w tej konferencji. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiadają Clay Christensen i Richard Elliott. Na rozpoczęcie tej sesji chór zaśpiewał hymn Nadchodzi Świt, a teraz zaśpiewa Niech powstanie piękny Syjon. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy Kim Clark, 70., po czym chór zaśpiewa Czyń coś powinien. Nasz Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni, Ojcze, za wiele błogosławieństw. Dziękujemy za Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i za Jego zadośćuczynienie, za Jego miłość, za Jego sprawiedliwość, za Jego... prosimy, abyś błogosławił nas Twoim Duchem w czasie tych spotkań, kiedy będziemy słuchali przemawiających, abyś kierował nami Duch Święty. Modlimy się, abyś pobłogosławił to spotkanie, abyśmy mogli odnawiać nasze zobowiązania, abyśmy byli pokrzepieni i wzmocnieni, żebyśmy odczuwali miłość i nadzieję. Prosimy o te błogosławieństwa w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Through what is wrong. Thank you, choir.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring, first counselor.
Teraz będziemy mieli zaszczyt wysłuchania prezydenta Henry'ego Eyringa, pierwszego doradcy w pierwszym prezydium. Po nim wystąpi brat Joseph Brau, drugi doradca w generalnym prezydium młodych mężczyzn. Następnie przemawiać będzie starszy Whitford Clayton 70. Prezydent Eyring.
Moi drodzy bracia i siostry, cieszę się na możliwość przebywania z wami, gdy rozpoczynamy tę sesję konferencji generalnej. Witam was bardzo gorąco. Konferencja generalna zawsze jest okazją do gromadzenia się świętych w dniach ostatnich. Od dawna nie mamy już możliwości gromadzenia się fizycznie w jednym miejscu. Jednak Pan zapewnił sposoby, aby błogosławieństwa płynące z konferencji generalnej były dla was dostępne, bez względu na to, gdzie mieszkacie. Choć duże wrażenie robi zgromadzenie świętych w wielkim centrum konferencyjnym, kiedy stoimy przy pulpicie, zawsze w naszych umysłach widzimy miliony osób zgromadzonych z nami na całym świecie, aby obejrzeć i posłuchać konferencji. Wielu z was zgromadziło się wraz z rodzinami, niektórzy razem z przyjaciółmi lub innymi członkami Kościoła. Gdziekolwiek jesteście i słyszycie mój głos, wiedzcie proszę, że chociaż nie jesteście z nami osobiście, czujemy, że duchem jesteście z nami. Mamy nadzieję, że wszyscy odczujecie jedność z nami, że odczujecie duchową moc, która przychodzi, kiedykolwiek grupa wierzących gromadzi się w imieniu Jezusa Chrystusa. Poczułem natchnienie, żeby przemawiać dzisiaj do was w innym rodzaju zgromadzenia. To zgromadzenie nie następuje jedynie co 6 miesięcy, jak jest to w przypadku konferencji generalnej. Ma ono miejsce nieustannie od pierwszych dni przywrócenia Kościoła, a w ostatnich latach nabiera tempa. Zgromadzenie, o którym mówię, to zgromadzenie rodziny Boga. Aby opisać to zgromadzenie, najlepiej jest zacząć od czasów przed naszym narodzeniem, nazwanych w Biblii początkiem. W owym czasie żyliśmy z Ojcem Niebieskim jako Jego duchowe dzieci. Jest to prawdą w odniesieniu do każdej osoby, która kiedykolwiek żyła na ziemi. Jak widzicie, określenia brat i siostra nie są dla nas tylko przyjacielskimi pozdrowieniami czy zwrotami grzecznościowymi. Wyrażają one wieczną prawdę o tym, że Bóg jest dosłownym Ojcem całej ludzkości. Wszyscy jesteśmy częścią Jego wiecznej rodziny. Ponieważ On nas kocha miłością doskonałego Ojca, pragnie, abyśmy rozwijali się i doskonalili oraz stali się tacy jak On. Ustanowił plan, dzięki któremu mogliśmy przyjść na ziemię w rodzinach i doświadczyć tego, co przygotuje nas na powrót do Niego i życia tak, jak On żyje. Centralnym elementem tego planu była obietnica, że Jezus Chrystus miał zaofiarować samego siebie jako ofiarę, aby uratować nas od grzechu i śmierci. Naszym zadaniem w tym planie jest przyjęcie ofiary Zbawiciela przez posłuszeństwo prawom i obrzędom Ewangelii. I ja i wy zaakceptowaliśmy ten plan. W istocie radowaliśmy się nim, mimo że w jego konsekwencji musieliśmy opuścić obecność naszego Ojca, nawet zapomnieć to, co jest z nim związane. Nie zostaliśmy tu jednak wysłani kompletnie w niewiedzy. Każdy z nas otrzymał porcję boskiego światła, zwanego światłem Chrystusa, aby pomóc nam odróżnić dobro od zła, prawość od błędu. Dlatego ci, którzy żyją z niewielką wiedzą o planie Ojca lub bez niej, nadal mogą odczuć w swoich sercach, że pewne zachowania są sprawiedliwe i moralne, a inne nie. Nasze poczucie prawości i błędu wydaje się szczególnie wyostrzone, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Pragnienie nauczania dzieci wartości moralnej jest wrodzone w przypadku prawie wszystkich rodziców. Jest ono częścią cudownego planu Ojca Niebieskiego. On pragnie, aby Jego dzieci przychodziły na ziemię i podążały za wiecznym wzorem rodziny, który istnieje w niebie. W wiecznej sferze rodziny są podstawowymi komórkami organizacyjnymi. Jego zamiarem jest, aby były one tak samo na ziemi. Mimo że ziemskie rodziny są dalekie od doskonałości, to zapewniają one dzieciom Boga niepowtarzalną okazję bycia otoczonym miłością zbliżoną do tej, jaką czuliśmy w niebie, miłości rodzicielskiej. Rodziny są również najlepszym sposobem na ochronę i przekazanie wartości moralnych i prawdziwych zasad, które najbardziej przywiodą nas z powrotem do obecności Boga. Podczas tego życia jedynie bardzo mała grupa dzieci otrzyma pełne zrozumienie Jego planu oraz dostęp do obrzędów kapłańskich i przymierzy, które sprawiają, że odkupiającą moc Zbawiciela w pełni oddziałuje w naszym życiu. Nawet ci, którzy mają najlepszych rodziców, mogą wiernie żyć w zgodzie ze światłem, które posiadają i nigdy nie słyszeć o Jezusie Chrystusie ani o zaproszeniu do chrztu w Jego imię. Na przestrzeni dziejów istniały niezliczone miliony naszych braci i siostr, dla których jest to prawdą. Niektórzy mogą postrzegać to jako niesprawiedliwość. Mogą nawet brać to za dowód tego, że nie ma żadnego planu ani konkretnych wymagań do zbawienia. Czują, że sprawiedliwy, kochający Bóg nie stworzyłby planu, który jest dostępny tylko dla małej grupy Jego dzieci. Inni mówią, wnioskując, że Bóg musiał z góry określić, które ze swoich dzieci zbawi i sprawił, że Ewangelia była dla nich dostępna, podczas gdy ci, którzy nie słyszeli Ewangelii, po prostu nie byli wybrani. Wy jednak, podobnie jak ja, wiecie, na podstawie przywróconych prawd proroka Józefa Smitha, że plan Boga jest bardziej miłosierny i sprawiedliwy. Nasz Ojciec Niebieski pragnie zgromadzić i błogosławić całą swoją rodzinę. Wiedząc, że nie każdy będzie chciał się zgromadzić, Jego plan daje każdemu z Jego dzieci możliwość przyjęcia Jego Ewangelii, Jego zaproszenia. To właśnie rodziny są sednem tego planu. Wieki temu prorok Malachiasz powiedział, że nastaną dni, gdy Bóg ześle Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. To proroctwo było tak istotne, że Zbawiciel zacytował je, kiedy po swym zmartwychwstaniu odwiedził kontynenty amerykańskie. A kiedy anioł Moroni ukazał się prorokowi Józefowi Smithowi, również zacytował proroctwo o Eliaszu i sercach ojców i dzieci. Dzisiaj jest 1 kwietnia. Za dwa dni, 3 kwietnia, minie 181 lat, od kiedy proroctwo Malachiasza się spełniło. Tego dnia przybył Eliasz i przekazał Józefowi Smithowi moc kapłaństwa do pieczętowania rodzin na wieczność. Od tego dnia do dzisiaj zainteresowanie badaniem historii rodziny wzrastało. Zainteresowanie rośnie coraz szybciej. Ludzie zanurzają się w genealogię z ogromnym zapałem, tylko okazyjnie z ciekawości. Aby wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu na całym świecie, powstaje biblioteki genealogiczne, stowarzyszenia i technologie z nią związane. Siłą internetu w ułatwieniu komunikacji umożliwiła rodzinom wspólną pracę nad poszukiwaniami historii rodziny z niespotykaną dotąd szybkością i dokładnością. Dlaczego to wszystko się dzieje? Nie znając lepszego określenia, nazywamy to duchem Eliasza. Możemy również mówić o wypełnieniu się proroctwa. Składam moje świadectwo o tym, że Eliasz naprawdę powrócił. Serca dzieci, moje i wasze, zwróciły się ku naszym ojcom, naszym przodkom. Uczucia, które odczuwacie wobec swoich przodków, są częścią wypełnienia tego proroctwa. Są one głęboko osadzone w poczuciu tego, kim jesteście, lecz są one czymś więcej niż tylko odziedziczonym kodem DNA. Na przykład, kiedy podążacie za podszeptami, aby poznać historię swojej rodziny, możecie odkryć, że dalsi krewni mają podobne do Was rysy twarzy lub zainteresowania książkami czy talent do śpiewania. Może to być bardzo interesujące, a nawet odkrywcze. Jeśli jednak na tym zakończycie swoją pracę, poczujecie, że czegoś Wam brakuje. Dzieje się tak, ponieważ zgromadzenie i zjednoczenie rodziny Boga wymaga czegoś więcej niż tylko ciepłych uczuć. Wymaga to świętych przymierzy zawartych na mocy obrzędów kapłańskich. Wielu z Waszych przodków nie otrzymało tych obrzędów, lecz dzięki opatrzności Boga Wy je otrzymaliście. Bóg wiedział, że poczujecie miłość do Waszych przodków i że będziecie dysponować technologią wymaganą do ich odnalezienia. Wiedział On również, że będziecie żyć w czasie, kiedy dostęp do świątyń, w których można dokonywać obrzędów, będzie lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. On wiedział, że będzie wam, mógł Wam zaufać, że wykonacie tę pracę w zastępstwie za swoich przodków. Oczywiście wszyscy mamy wiele pilnych i wrażnych i ważnych obowiązków, które absorbują naszą uwagę i czas. Wszyscy przekonujemy się, że pewne części tego, czego oczekuje Pan, wykraczają poza nasze możliwości. Na szczęście Pan daje każdemu z nas możliwość rozwiązania, nawiązania pewności siebie i zadowolenia z naszej służby, włączone ze służbą związaną z historią rodziny. Dzięki wierze uzyskujemy siłę, aby czynić to, o co On nas prosi, bo kiedy Pan daje przykazanie, umożliwia nam wykonanie tego, co nakazuje. Z doświadczenia wiem, że jest to prawdą. Wiele lat temu, będąc studentem uniwersytetu, dawno temu, spotkałem człowieka, który pracował w jednej z największych firm komputerowych na świecie. Były to początki ery komputerowej. Zdarzyło się akurat, że firma wysłała go, aby sprzedawał komputery Kościołowi Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Zauważyłem, że handlowiec nie był bardzo religijnym człowiekiem. Od razu z zdziwieniem i irytacją powiedział: w tym kościele ludzie zajmują się czymś takim jak genealogia. Poszukują imion i nazwisk osób, które nie żyją, starając się zidentyfikować swoich przodków. Ludzie biegają pomiędzy szafami kartotek, wyszukując informacji na małych karteczkach. Kiedy widziałem zapał, z jakimi starają się to robić, zdałem sobie sprawę, że odkryłem powód wynalezienia komputerów. No cóż, częściowo miał on rację. Komputery miały stać się ważną częścią przyszłości rodziny. Jednak nie te komputery, które on sprzedawał. Natchniony przywódca kościoła zdecydował się, że nie kupi od niego komputerów. Kościół musiał poczekać na rozwój technologii, która w tamtym czasie trudno było sobie nawet wyobrazić. W ciągu wielu kolejnych lat od tamtego wydarzenia nauczyłem się jednak, że nawet najlepsza technologia nie może zastąpić objawienia z niebios, takiego, jakie otrzymał ów przywódca kościoła. To jest dzieło duchowe i Pan kieruje nim przez Świętego Ducha. Zaledwie kilka tygodni temu zajmowałem się historią mojej rodziny z konsultantem u boku i innym pomocnikiem przez telefon. Na ekranie komputera przede mną pojawił się problem, którego rozwiązanie wykraczało poza moje doczesne zdolności. Ujrzałem dwa imiona i nazwiska osób wysłane mi przez cud techniki, które mogły oczekiwać na obrzędy świątynne. Imiona i nazwiska różniły się od siebie, jednak istniało podejrzenie, że jest to ta sama osoba. Moim zadaniem było zdecydować, jak było naprawdę. Moi konsultanci byli zgodni, że muszę dokonać wyboru i byli całkowicie pewni, że dojdę do prawdy. Komputer z całą swoją mocą i dostępem do informacji pozostawił mi błogosławieństwo przejrzenia się imionom i nazwiskom na ekranie, przejrzenia dostępnych informacji, poszukania innych znalezisk, cichej modlitwy i odkrycia prawdy. Kiedy modliłem się, byłem pewny, co należało zrobić, tak jak było to w innych sytuacjach, kiedy potrzebowałem rozwiązać problem. Nie wiemy jeszcze, do stworzenia jakich cudów techniki Bóg natchnie ludzi, aby pomogły mu w dziele zgromadzenia jego rodziny. Jednak niezależnie od tego, jakie pojawiają się wspaniałe wynalazki, ich wykorzystanie nadal będzie wymagało oddziaływania ducha na takich ludzi jak wy i ja. Nie powinno nas to dziwić. W końcu chodzi tu o umiłowanych synów i córki Boga. W ostatnich latach młodzież Kościoła odpowiedziała na ducha Eliasza w inspirujący sposób. Wielu młodych ludzi posiada własne rekomendacje ograniczonego użytku i często z nich korzysta. Baptysteria świątyń są częściej wykorzystywane niż do tej pory, a w niektórych świątyniach stworzono terminarze, aby usprawnić przyjęcie wzrastającej liczby młodych osób przychodzących do świątyni. Kiedyś był rzadkim, choć miłym wyjątkiem, kiedy młodzież przynosiła do świątyni imiona i nazwiska swoich własnych przodków. Teraz jest to normą i bardzo często młodzi ludzie sami odnajdują swoich przodków. Dodatkowo wiele młodych osób odkryło, że poświęcenie czasu na poszukiwanie historii rodziny i pracę świątynną pogłębiło ich świadectwo o planie zbawienia. Pogłębiło to wpływ ducha na ich życie i osłabiło wpływ przeciwnika. Pomogło to im poczuć bliskość z ich rodzinami i bliskość z Panem. Poznali, że ta praca zbawia nie tylko zmarłych, ale także wszystkich. Młodzież wspaniale uchwyciła tę wizję. Teraz kolej jest na ich rodziców. Teraz wiele osób, które przyjęły chrzest w świecie duchów, dzięki pracy wykonanej przez młodzież, oczekuje na inne obrzędy, które mogą być dokonane w świątyni tylko przez dorosłych. Praca nad zgromadzeniem rodziny Ojca Niebieskiego nie jest wyznaczona jedynie młodym osobom, ani jedynie ich dziadkom. Jest dla każdego. Wszyscy mamy wkład w to zgromadzenie. To jest dzieło naszego pokolenia, które apostoł Paweł nazywał nastąpieniem pełni czasów. Kiedy Bóg będzie mógł w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. Jest to możliwe dzięki niosącemu odkupienie dziełu Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu członkowie naszych rodzin, którzy niegdyś byli dalecy, stali się w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest naszym pokojem. On sprawił, że powstała jedność i zburzyły się przegrody stojące po środku. Poczuliście to tak jak ja, kiedy doświadczyliście przypływu miłości. Czuliście to w świątyni, kiedy kartka z imieniem i nazwiskiem była czymś więcej niż tylko zapisem nazwiska. I czuliście, że ta osoba ma świadomość tego, kim jesteście i odczuwa waszą miłość. Świadczę, że Bóg Ojciec pragnie mieć swoje dzieci z powrotem w swoim domu, w rodzinach i w chwale. Zbawiciel żyje. On kieruje tą pracą. On troszczy się o nas i przewodzi nam. On jest wdzięczny za waszą wierną służbę w zgromadzeniu rodziny Jego Ojca. A ja obiecuję wam natchnioną pomoc, której poszukujecie i potrzebujecie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Jednymi z najukochańszych narzędzi Ojca Niebieskiego, które służą prowadzeniu Jego dzieci, są prawidziadkowie. Matka mojego ojca była taką kobietą. Pewnego razu, gdy byłem małym chłopcem, mój ojciec udzielał mi reprymendy. Nie pamiętam tego zdarzenia, bo byłem za mały. Przyglądając się tej sytuacji, moja babcia powiedziała: Monte, sądzę, że zbyt surowo zwracasz mu uwagę. Mój ojciec odpowiedział: Mamo, będę zwracał uwagę moim dzieciom, tak ja będę chciał. Na to moja mądra babcia odrzekła łagodnie: Ja też. Jestem pewien, że mój ojciec usłyszał mądrą radę spod matki, swojej matki tamtego dnia. Gdy myślimy o przewodnictwie, możemy przypomnieć sobie hymn, który wszyscy znamy i kochamy. Jam dzieckiem Boga jest. W treści refrenu są następujące słowa. Ze mną idź i wskazuj drogę, powiedz jak mam żyć. Do niedawna myślałem, że ten refren stanowi boską radę dla rodziców. Gdy zastanawiałem się nad tymi słowami, zdałem sobie sprawę, że poza radą niosą one głębszą treść. Indywidualnie każdy z nas prosi codziennie Ojca Niebieskiego, by z nami szedł i wskazywał nam drogę. Prezydent Dieter Uchtdorf powiedział: nasz Ojciec w niebie zna potrzeby swoich dzieci lepiej niż ktokolwiek inny. Jest to Jego dziełem i chwałą, aby pomóc nam na każdym kroku, dając nam cudowne, doczesne oraz duchowe źródła, aby pomóc nam na naszej ścieżce powrotu do Niego. Posłuchajcie tych słów. Ojciec Niebieski wie lepiej niż ktokolwiek inny, czego wy i ja potrzebujemy. W związku z tym stworzył osobisty pakiet ochrony dla każdego z nas. Składa się on z wielu komponentów. Ojciec Niebieski dał nam swego Syna i zadośćuczynienie. Dał Ducha Świętego, przykazania, Pisma Święte, modlitwę, proroków, apostołów, rodziców, dziadków, lokalnych przywódców kościelnych i nie tylko. A wszystko po to, by pomóc nam powrócić do Niego i z Nim być. Pozwólcie, że powiem Wam dzisiaj o kilku komponentach tego pakietu ochronnego, które pomogły mi zrozumieć, że kochający Ojciec jest ze mną i moją rodziną i że wskazuje nam drogę. Mam nadzieję, że każdy z Was rozpozna we własnym życiu, że Ojciec Niebieski idzie z Nim i wskazuje Jemu drogę. Mając to przeświadczenie, będziecie szli dalej z poczuciem pewności siebie i świadomością, że nigdy nie jesteście sami. Przykazania Ojca Niebieskiego to bardzo ważny komponent tego pakietu ochronnego. Alma powiedział, że czynienie zła nigdy nie było szczęściem. Tolerowanie niewłaściwego zachowania bez udzielenia pełnego miłości upomnienia oznacza fałszywe współczucie i wzmacnia powszechną opinię, że czynienie zła właściwie może być szczęściem. Lamanita Samuel jawnie przeciwstawiał się takiemu myśleniu. Chcieliście być szczęśliwi, czyniąc niegodziwość, co jest sprzeczne z naturą prawości naszego wielkiego i wiecznego Boga. Przez usta swych proroków Ojciec Niebieski nieustannie przypomina nam, że prawość oznacza szczęście. Król Beniamin na przykład nauczał, że Ojciec Niebieski wymaga, abyście postępowali, jak wam nakazał, i jeśli tak czynicie, bezwłocznie waża to błogosławi. Podobne przypomnienie zawarte w innym hymnie. Słuchaj przykazań, bo dadzą ci pewność, bo w nich pokój jest. Bóg ześle łaski. Gdy miałem mniej więcej 14 lat, poznałem niektóre z tych łask. Zauważyłem zmianę w zachowaniu moich rodziców. Podsumowując moje obserwacje, zapytałem, czy jedziemy na misję? Zaskoczenie na twarzy mojej mamy potwierdziło moje przypuszczenia. Podczas narady rodzinnej moje rodzeństwo i ja dowiedzieliśmy się, że nasi rodzice zostali powołani, by przewodniczyć misji. Mieszkaliśmy na pięknym ranczu w Wyoming. Jak dla mnie życie tam było idealne. Po powrocie ze szkoły i odrobieniu lekcji mogłem polować, wędkować i odkrywać nowe tereny z moim psem. Gdy dowiedziałem się o powołaniu rodziców, wkrótce zrozumiałem, że będę musiał oddać mojego psa Blue. Radziłem się taty, pytając, co mam zrobić z Blue. Chciałem podkreślić, że wymaganie Boga uważam za niesprawiedliwe. Nigdy nie zapomnę jego odpowiedzi. Powiedział: nie wiem, ale pies prawdopodobnie nie może jechać z nami. Lepiej byś zapytał Ojca Niebieskiego. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Zacząłem czytać Księgę Mormona. Zanosiłem gorące modlitwy, by dowiedzieć się, czy powinienem oddać psa. Odpowiedź nie przyszła od razu, ale zaczęła mi towarzyszyć pewna myśl. Nie dodawaj zmartwień rodzicom. Nie dodawaj zmartwień. Ja powołałem twoich rodziców. Wiedziałem, czego chciał Ojciec Niebieski. Świadomość tego nie zmniejszyła bólu rozstania z moim psem. Jednakże dzięki temu małemu poświęceniu moje serce zmiękło i odnalazłem spokój, podporządkowując się woli Ojca Niebieskiego. Dziękuję mojemu Ojcu Niebieskiemu za łaski i szczęście, które znalazłem dzięki Pismom Świętym, modlitwie, Duchowi Świętemu i godnemu ziemskiemu Ojcu, który wypełnił swoją rolę głównego nauczyciela Ewangelii swoich dzieci. To wszystko szło ze mną, wskazywało mi drogę i mówiło, jak żyć, zwłaszcza gdy miałem coś trudnego do zrobienia. Oprócz komponentów pakietu ochronnego, o których wspominałem, jesteśmy wszyscy pobłogosławieni obecnością przywódcy kapłańskiego, który idzie z nami i wskazuje nam drogę. Prezydent Boy Packer powiedział: biskupi są natchnieni, każdy z nas ma wybór, czy przyjąć, czy odrzucić radę naszych przywódców, jednak nigdy nie lekceważcie rady waszego biskupa, danej w czasie przemówienia lub w indywidualnej rozmowie. Ci mężczyźni starają się reprezentować Pana bez względu na nasz wiek, gdy szatan chce nas przekonać, że wszystko stracone. Biskupi są po to, by wskazywać nam drogę. Gdy rozmawiałem z innymi biskupami, przekonałem się, że akty przyznania się do nieposłuszeństwa i czyjeś niewinne cierpienie w wyniku doznanych strasznych krzywd są zawsze podobne. Biskupi pragną nieustannie wyrażać miłość Ojca Niebieskiego do każdej osoby i towarzyszyć jej w odnajdowaniu ścieżki do Boga. Najwspanialszy chyba komponent tego pakietu ochronnego jest opisany tymi słowami. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. By nauczyć nas, co mamy czynić, Jezus Chrystus wytyczył drogę, pokazując swój doskonały przykład, który musimy starać się naśladować. Z wyciągniętymi ramionami usilnie prosi nas, byśmy przyszli i Go naśladowali. A gdy nam się to nie udaje, co zdarza się wszystkim, przypomina nam, bowiem ja, Bóg, cierpiałem za wszystkich, aby nie cierpieli, jeżeli odpokutują. Co za wspaniały dar. Pokuta nie jest karą, lecz przywilejem. To przywilej, który wskazuje nam drogę. Nic dziwnego, że Pisma Święte głoszą, by nauczać tylko o nawróceniu. Ojciec Niebieski dysponuje wieloma środkami, ale często do pomocy wybiera sobie inną osobę. Codziennie daje nam okazję, byśmy szli z kimś, kto jest w potrzebie, i wskazywali tej osobie drogę. Musimy naśladować przykład Zbawiciela. My także musimy angażować się w dzieło Ojca Niebieskiego. W Generalnym Prezydium Organizacji Młodych Mężczyzn wiemy, że młodzi ludzie mają wielkie szczęście, gdy mają rodziców i przywódców, którzy działają na rzecz Ojca Niebieskiego, idąc z młodzieżą i wskazując jej drogę. Oto trzy zasady, które pomogą nam stać się elementami pakietu ochronnego Ojca Niebieskiego dla innych ludzi. Po pierwsze, bądźcie z młodymi ludźmi. Prezydent Henry Eyring akcentował ten punkt. Są rzeczy, które mogą mieć wielkie znaczenie. Przykład naszego życia według doktryny ma większą moc niż uczenie o niej. By prowadzić młodych ludzi, trzeba z nimi być. Poświęcony czas jest wyrazem miłości, która pomaga nam uczyć słowem i przykładem. Po drugie, by naprawdę prowadzić młodych ludzi, musimy pomagać im kontaktować się z niebiosami. Na pewno przyjdzie czas, w którym każdy będzie musiał trwać samotnie. Tylko Ojciec Niebieski będzie mógł przewodzić zawsze i wszędzie, dlatego nasi młodzi ludzie muszą wiedzieć, w jaki sposób szukać Jego przewodnictwa. Po trzecie, musimy pozwolić naszym młodym ludziom przewodzić. Jak kochający rodzic, który trzyma rękę dziecka uczącego się chodzić, musimy pozwolić młodym ludziom stawiać kroki, by mogli czynić postępy. Zgoda na to, by młodzi ludzie pełnili role przywódcze, wymaga cierpliwości i miłości. To trudniejsze i bardziej czasochłonne, niż gdybyśmy sami przewodzili. Oni mogą się potykać, ale my idziemy z nimi. Bracia i siostry, nadejdą czasy, gdy błogosławieństwa czyjegoś przewodnictwa będą wydawały się nam odległe lub nieosiągalne. Na wypadek takich trudnych czasów starszy Todd Christofferson obiecał: niech wasze przymierza będą dla was priorytetem, a wasze posłuszeństwo doskonałe. Wówczas możecie prosić z wiarą bez powątpiewania według waszych potrzeb, a Bóg odpowie. On będzie was wspierał w waszej pracy i wysiłkach. W swoim czasie i we własny sposób wyciągnie do was rękę, mówiąc: oto jestem. W tak trudnym okresie życia, w nieustannych i gorących modlitwach prosiłem Ojca Niebieskiego o radę w rozwiązaniu trudnego problemu. Trwało to ponad rok. Teoretycznie wiedziałem, że Ojciec Niebieski odpowiada na wszystkie szczere modlitwy. Jednakże pewnego dnia osiągnąłem poziom takiej desperacji, że udałem się do świątyni z jednym tylko pytaniem: Ojcze w niebie, czy ja w ogóle Cię obchodzę? Siedziałem z tyłu poczekalni w świątyni Logan, Utah, gdy ku mojemu zaskoczeniu do pokoju wszedł prezydent świątyni Vaughan Featherstone, będący bliskim przyjacielem mojej rodziny. Stanął przed zebranymi i powitał nas wszystkich. Gdy wśród innych osób zobaczył mnie, przestał mówić. Spojrzał mi w oczy i powiedział: bracie Brock, to miło, że jesteś dzisiaj w świątyni. Nigdy nie zapomnę uczucia, które towarzyszyło tamtej chwili. Było w tym pozdrowieniu coś takiego, jakby Ojciec Niebieski wyciągnął do mnie rękę i powiedział: oto jestem. Ojciec Niebieski naprawdę troszczy się o każde swoje dziecko. Słucha naszych modlitw i odpowiada na nie. Jako jedno z Jego dzieci wiem, że odpowiedź na moje modlitwy przyjdzie w czasie wybranym przez Pana. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałem lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, że jesteśmy dziećmi Boga i że On nas tutaj przysłał, byśmy teraz czuli Jego obecność, a w przeszłości żyli z Nim znowu. Świadczę, że Ojciec Niebieski idzie z nami i wskazuje nam drogę. Jeżeli będziemy podążać za Jego Synem i słuchać Jego sług, apostołów i proroków, będziemy wiedzieć, jak żyć, by znaleźć drogę do życia wiecznego. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy szkoliłem się, aby zostać lekarzem, miałem zaszczyt pomóc pewnej młodej matce w urodzeniu jej pierwszego dziecka. Była spokojna, skoncentrowana i szczęśliwa, kiedy dziecko się urodziło. położyłem na niej jej maleństwo. Ze łzami szczęścia spływającymi po policzkach wzięła to dzieciątko w ramiona i obejrzała je od stóp po głowę. Trzymała je blisko i otoczyła miłością, taką jak tylko matka potrafi. Przebywanie z nią w tym pokoju to był zaszczyt. Tak wyglądał początek życia każdego z nas. Ale czy nasze narodziny były początkiem? Świat postrzega narodziny i śmierć jako początek i koniec. Jednak ze świętego planu Boga wiemy, że narodziny i śmierć to tak naprawdę jedynie kluczowe wydarzenie w naszej podróży prowadzącej do życia wiecznego z naszym Ojcem Niebieskim. To ważne elementy planu naszego Ojca. Święte chwile, w których doczesność krzyżuje drogę z niebem. Dzisiaj, rozważając to, czego nauczyłem się, obserwując narodziny i śmierć w czasie lat mojej praktyki lekarskiej i służby w Kościele, chcę świadczyć o chwalebnym planie naszego Ojca. Zanim się urodziliśmy, żyliśmy z Bogiem, Ojcem naszych duchów. Wszyscy ludzie na ziemi są dosłownie braćmi i siostrami w Jego rodzinie, a każdy człowiek jest dla Niego cenny. Przed naszymi doczesnymi narodzinami żyliśmy z Nim przez wieki, ucząc się, dokonując wyborów i przygotowując. Ponieważ Ojciec Niebieski nas kocha, chciał, abyśmy otrzymali największy dar, jaki może nam dać, dar życia wiecznego. Nie mógł nam go po prostu dać. Musieliśmy go zdobyć przez wybranie Ojca i Jego ścieżek. To wymagało opuszczenia Jego obecności, rozpoczęcia wspaniałej i pełnej wyzwań podróży, wiary, wzrostu i zmian, które sprawiają, że czymś się stajemy. Podróż przygotowana dla nas przez naszego Ojca nazywa się planem zbawienia lub planem szczęścia. Na wielkiej naradzie w niebie, która odbyła się zanim przyszliśmy na świat, nasz Ojciec przedstawił nam swój plan. Kiedy go zrozumieliśmy, byliśmy tak szczęśliwi, że wydaliśmy okrzyk radości, a gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały. Ten plan jest zbudowany na trzech wielkich filarach, filarach wieczności. Pierwszym filarem jest stworzenie ziemi, miejsce naszej doczesnej podróży. Drugim jest upadek naszych pierwszych ziemskich rodziców, Adama i Ewy. Dzięki temu upadkowi otrzymaliśmy pewne wspaniałe dary. Mogliśmy się urodzić i otrzymać fizyczne ciało. Zawsze będę wdzięczny mojej matce za to, że sprowadziła na ten świat moich braci i mnie oraz że nauczyła nas o Bogu. Bóg dał nam także wolną wolę, możliwość i przywilej podejmowania samodzielnych decyzji i postępowania według naszych upodobań. Aby pomóc nam w dokonywaniu dobrych wyborów, Ojciec Niebieski dał nam przykazania. Każdego dnia przestrzegając przykazań pokazujemy Bogu, że Go kochamy, a On błogosławi nasze życie. Wiedząc, że nie zawsze będziemy podejmowali dobre decyzje, czyli będziemy grzeszyć, Ojciec dał nam trzeci filar. Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienie. Poprzez swoje cierpienie Chrystus zapłacił cenę zarówno za śmierć fizyczną, jak i za grzech. Nauczał, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus prowadził doskonałe życie, zawsze przestrzegając przykazań swego Ojca. Chodził drogami Palestyny, nauczając wiecznych prawd, uzdrawiając chorych, powodując, że niewidomi widzieli, wskrzeszając umarłych. Chodził, czyniąc dobrze i prosił wszystkich, aby go naśladowali. Pod koniec swego doczesnego życia uklęknął i zaczął się modlić. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Chrystus umożliwia nam zrozumienie ogromu swego cierpienia dzięki słowom skierowanym do proroka Józefa Smitha. Ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, jeśli odpokutują, ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą, jako ja sam cierpiałem. A cierpienia te sprawiły, że nawet ja sam, będąc Bogiem, ponad wszystko drżałem z bólu i krwawiłem ze wszystkich porów i cierpiałem w ciele i duchu. Tam, w ogrodzie Getsemani, zaczął płacić cenę za nasze grzechy i wziął na siebie nasze boleści, choroby i słabości. Ponieważ to zrobił, Nigdy nie będziemy sami w tych słabościach, jeśli postanowimy podążyć za Nim. Został pojmany i potępiony na podstawie fałszywych oskarżeń, skazany, aby zadowolić tłum, oraz wydany na śmierć na krzyżu na Kalwarii. Oddał swe życie na krzyżu, aby zadośćuczynić za grzechy całej ludzkości wielkim zastępczym darze za wszystkich, którzy kiedykolwiek będą żyli na ziemi. Oświadczył: jestem Jezus Chrystus, o którym prorocy świadczyli, że przyjdzie na świat. Jestem światłem i życiem świata i wypiłem kielich goryczy dany mi przez Ojca i przyniosłem chwałę Ojcu, biorąc na siebie grzechy świata. Następnie, pierwszego dnia tygodnia, powstał z grobu, mając doskonałe zmartwychwstałe ciało, aby już nigdy nie umrzeć. Ponieważ to uczynił, podobnie stanie się z nami. Świadczę, że Jezus Chrystus naprawdę powstał z grobu. Aby jednak powstać z grobu, musi wpierw umrzeć. I my też musimy. Kolejnym z wielkich błogosławieństw mojego życia było odczuwanie bliskości nieba w tych chwilach, gdy siedziałem u boku ludzi, którzy umierali. Pewnego wczesnego poranka kilka lat temu wszedłem do szpitalnej sali, w której leżała wierna wdowa święta w niej ostatnich, która miała raka. Obok niej siedziały jej dwie córki. Gdy podszedłem do łóżka, szybko zorientowałem się, że już nie cierpi, gdyż właśnie zmarła. W tym momencie śmierci sala była przepełniona pokojem. Jej córki przejął głęboki smutek, ale ich serca przepełniała wiara. Wiedziały, że ich matka nie odeszła, tylko powróciła do domu. Nawet w chwilach najgłębszego żalu, w chwilach, gdy czas się zatrzymuje, a życie wydaje się niesprawiedliwe, możemy znaleźć pocieszenie w naszym Zbawicielu, ponieważ On również cierpiał. Przebywanie w tym pokoju było dla mnie zaszczytem. Gdy umieramy, nasze duchy opuszczają ciała i przechodzimy do następnego etapu podróży, do świata duchów. Jest to miejsce nauki, pokuty, przebaczenia i zmian, które sprawiają, że czymś się stajemy, w którym czekamy na zmartwychwstanie. Pewnego wspaniałego dnia w przyszłości wszyscy, kiedykolwiek się urodzili, powstaną z grobów. Nasze duchy i fizyczne ciała zostaną ponownie zjednoczone w doskonałej formie. Wszyscy zmartwychwstaną, starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety, niegodziwi i prawi. Wszystkim zostanie przywrócone kompletne ciało. Po zmartwychwstaniu otrzymamy najwspanialsze błogosławieństwo, sąd dokonany przez Zbawiciela, który powiedział: przyciągnę do siebie wszystkich ludzi, aby zostali osądzeni według swych czynów. I stanie się, że kto się nawróci i zostanie ochrzczony w imię moje, będzie napełniony Duchem Świętym. I jeśli wytrwa do końca, uznam, że jest bez winy przed Ojcem, gdy powstanę, by osądzić świat. A wtedy, dzięki Chrystusowi i Jego zadośćuczynieniu, wszyscy, którzy postanowili naśladować Go poprzez wiarę, pokutę, chrzest, otrzymanie Ducha Świętego i wytrwanie do końca, odkryją, że końcem ich podróży jest otrzymanie boskiego przeznaczenia jako dziedziców życia wiecznego. Powrócą do obecności Ojca, by żyć z Nim na zawsze. Obyśmy dokonali dobrych wyborów. Nasza egzystencja to o wiele więcej niż tylko to, co dzieje się pomiędzy narodzinami a śmiercią. Zapraszam Was, abyście przyszli i naśladowali Chrystusa. Zapraszam wszystkich członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, aby każdego dnia przystępowali do Chrystusa i stawali się w Nim doskonali i wyzbyli się wszelkiej bezbożności, a przez przelanie krwi Chrystusa stali się święci i bez skazy. Zapraszam tych z Was, którzy jesteście jeszcze członkami, nie jesteście członkami tego Kościoła, abyście przyszli, przeczytali Księgę Morona i wysłuchali misjonarzy. Przyjdźcie z wiarą i odpokutujcie za swe grzechy. Przyjdźcie, abyście zostali ochrzczeni i przyjęli Ducha Świętego. Przyjdźcie i poprowadźcie szczęśliwe skoncentrowanie na Chrystusie życie. Gdy przyjdziecie do Niego i będziecie przestrzegali Jego przykazań, obiecuję wam, że znajdziecie spokój i cel w tej często burzliwej, doczesnej przeprawie oraz życie wieczne w świecie, który nastanie. Tych z was, którzy doświadczyli wspaniałych praw, z jakiegoś powodu zbłądzili, zapraszam do powrotu. Wróćcie dzisiaj. Nasz Ojciec i Zbawiciel kochają was. Składam świadectwo o tym, że Chrystus posiada moc, by odpowiadać na wasze pytania, koić wasze bóle i smutki oraz odpuszczać wasze grzechy. Wiem, że to jest prawda. Wiem, że wszystkie te sprawy są prawdziwe. Chrystus żyje. To jest Jego Kościół. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję, bracia. Teraz kongregacja dołączy do chóru, śpiewając hymn Na wysokości Bóg. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Dale'a Renlanda z kworum 12 apostołów. Po nim przemawiać będzie starszy Ulysses Soares z prezydium 70. Następnie wystąpi starszy Mark Bragg, 70. Po jego uwagach chór zaśpiewa Naucz mnie chodzić tą drogą.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Możemy nieco wejrzeć w charakter naszego Ojca Niebieskiego, dostrzegając ogromne współczucie, jakim darzy grzeszników oraz doceniając to, że widzi różnicę między grzechem a osobą, która go popełniła. Pozwala nam to na poprawne wyobrażenie o Jego charakterze, doskonałości i atrybutach i stanowi fundament do wykazywania się wiarą w Niego i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Współczucie, jakim Zbawiciel nas darzy pomimo naszej niedoskonałości, zbliża nas do Niego i motywuje nas w naszych ciągłych zmaganiach do pokuty i naśladowania Go. Upodobniając się do Niego, uczymy się traktować innych ludzi tak jak On, niezależnie od ich cech zewnętrznych lub zachowania. Wpływ, jaki wywiera rozróżnienie między zewnętrznymi cechami danej osoby oraz nią samą, stanowi przewodnią myśl powieści Nędznicy autorstwa francuskiego pisarza Victora Hugo. Na samym początku powieści narrator przedstawia nam Benevento Meriela, biskupa Digne, i omawia dylemat, przed jakim stoi ów biskup. Czy powinien odwiedzić człowieka, który jest zdeklarowanym ateistą i jest pogardzany przez społeczeństwo ze względu na jego przeszły udział w rewolucji francuskiej? Narrator stwierdza, że nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśli biskup czułby głęboką niechęć do tego człowieka. Następnie zadaje proste pytanie. Czy jednak pasterz powinien uniknąć parszywej owcy? Odpowiadając w imieniu biskupa, narrator daje definitywną odpowiedź. Nie, zapewne. Następnie dodaje zabawny komentarz. Ale taka owca? W tym fragmencie Hugo porównuje niegodziwość tego człowieka do choroby. Do choroby owiec, a biskupa do pasterza, który nie zawiera, napotkawszy chorą owcę. Biskup okazuje mu człowieczeństwo i współczucie. I czyni ponownie w dalszej części powieści, kiedy napotyka kolejnego człowieka, głównego bohatera nędzników. Miłosierdzie i empatia okazane przez biskupa motywują Jeana Valjeana do zmiany życia. Skoro Bóg używa w Pismach Świętych choroby jako metafory grzechu, zasadnym jest zapytać, w jaki sposób reaguje Jezus Chrystus, kiedy zmagamy się z naszymi chorobami, czyli grzechami. Jeżeli Zbawiciel powiedział, iż nie może patrzeć na grzech nawet w najmniejszym pobłażaniem, to w jaki sposób On patrzy na nas pomimo naszych niedoskonałości i nie wycofać się, będąc przerażonym i obrzydzonym? Odpowiedź jest prosta i zrozumiała. Jako dobry pasterz Jezus Chrystus postrzega chorobę swoich owiec jako stan, który wymaga leczenia, opieki i współczucia. Ten pasterz, nasz dobry pasterz, raduje się, kiedy chore owce zmierzają ku uzdrowieniu. Zbawiciel zapowiedział, że jak pasterz będzie pasł swoją owcę, będzie szukał zaginionych, rozproszone sprowadzi z powrotem, zranione opatrzy, a chore wzmocni. Choć odstępny Izrael był przedstawiony jako naród, z którego skórę pokrywają grzeszne guzy i sińce i świeże rany, Zbawiciel zachęcał go, napominał, obiecał uzdrowienie. Doczesną posługę Zbawiciela charakteryzowała miłość, współczucie i empatia. Nie chodził on zakurzonymi drogami Galilei i Judei z pogardą, cofając się na widok grzeszników. Nie unikał ich, odczuwając ogromne przerażenie. Wręcz przeciwnie, jadł z nimi. Pomagał i błogosławił. Podnosił i podbudowywał. Zastępował strach i rozpacz nadzieją i radością. Jako prawdziwy pasterz poszukuje nas i znajduje, aby zaoferować ulgę i nadzieję. Zrozumienie Jego współczucia i miłości pomaga nam w pokładaniu w Nim wiary, by odpokutować i uzyskać uzdrowienie. W Ewangelii Jana znajduje się opis wpływu, jaki współczucie Zbawiciela wywarło na grzeszniku. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili przed Zbawiciela kobietę, którą przełapano na cudzołóstwie. Oskarżyciele sugerowali, że zgodnie z prawem Mojżesza powinna zostać ukamieniowana. Jezus powiedział na uporczywe pytania, wreszcie do nich rzekł: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Oskarżyciele odeszli i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: Kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oczywiste jest, że Zbawiciel nie tolerował cudzołóstwa. Nie potępił on jednak tej kobiety. Zachęcił ją, aby zmieniła swoje życie. Jego współczucie i miłosierdzie zmotywowało ją do zmiany. Tłumaczenie Biblii znane jako tłumaczenie Józefa Smitha świadczy, że stała ona się uczniem Zbawiciela. I od tej chwili kobieta wychwalała Boga i uwierzyła w Jego imię. Chociaż Bóg okazuje współczucie, nie powinniśmy błędnie wierzyć, że On akceptuje grzech i jest gotowy znieść swoje nastawienie, zmienić swoje nastawienie wobec grzechu. On tego nie uczyni. Zbawiciel przyszedł na ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów i, co ważniejsze, nie zbawi nas w naszych grzechach. Zezrom biegły w zadawaniu podstępnych pytań starał się złapać Amuleka w pułapkę, pytając, czy Mesjasz, który przyjdzie, zbawi swój grzeszny lud. I Amulek powiedział: Mówię ci, że tego nie uczyni, bowiem nie może zaprzeczyć swoim słowom. Nie może ich zbawić, gdy pozostają w grzechach. Amulek oświadczył fundamentalną prawdę, że aby zostać zbawionym od naszych grzechów, musimy otrzymać warunków nawrócenia, które wyzwalają moc Zbawiciela dla odkupienia naszych dusz. Współczucie i miłość i miłosierdzie przyciągają nas do Zbawiciela. Dzięki Jego zadośćuczynieniu nie jesteśmy usatysfakcjonowani naszym grzesznym stanem. Bóg jasno wyraża, co jest prawe i miłe w Jego oczach oraz to, co jest złe i grzeszne. Czyni tak nie dlatego, że pragnie mieć bezmyślnych i posłusznych naśladowców. On pragnie, aby Jego dzieci świadomie i dobrowolnie zechciały upodobnić się do Niego i stały się godne takiego życia, którym On się cieszy. Czyniąc to, Jego dzieci spełniają swoje boskie przeznaczenie i stają się dziedzicami wszystkiego, co On posiada. Z tego powodu przywódcy Kościoła nie mogą zmienić Bożych przykazań lub doktryn wbrew Jego woli, aby się do kogoś dostosować lub zyskać popularność. Jednakże przykład, jaki Zbawiciel, okazując dobroć grzesznikom, jest dla nas szczególnie pouczający, kiedy staramy się w swoim życiu naśladować Jezusa Chrystusa. My, którzy jesteśmy grzesznikami, musimy, podobnie jak Zbawiciel, okazywać innym współczucie i miłość. Mamy także pomagać i błogosławić, podbudowywać, wzmacniać oraz zastępować strach i rozpacz nadzieją i radością. Zbawiciel upomniał osoby, które wzdrygały się przed tymi, których uważały za nieczystych lub osądzały ich innych jako wiecznych grzeszników. Warto podkreślić lekcję, jakiej Zbawiciel udzielił tym, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Przytoczył on przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Jezus dodał na zakończenie: Powiadam wam, ten celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten faryzeusz zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przesłanie tej przypowieści jest dla nas jasne. Nawrócony grzesznik będzie bardziej zbliży się do Boga niż obłudny człowiek, który potępia tego grzesznika. Ludzka skłonność do obłudy i wydawania osądów była obecna również w czasach Almy. W początku ludzie zaczęli bardziej wzmacniać Kościół, po czym zaczęli wzbijać się w dumę i szydzić innych i prześladować tych, którzy wierzyli wbrew ich woli i upodobani. Ten rodzaj prześladowań był szczególnie zabroniony. I istniało ścisłe prawo w Kościele, że żaden człowiek nie powstanie przeciwko innemu. I nie będzie prześladował tych, którzy nie należą do Kościoła. I nie będą się wzajemnie prześladowali w Kościele. Zasada, na której opierają się święci w dniach ostatnich, jest taka sama. Nie możemy prześladować nikogo w Kościele czy poza nim. Ci, którzy byli prześladowani z jakiegokolwiek powodu, znają ból, jaki wiąże się z niesprawiedliwością i bigoterią. Jako nastolatek mieszkający w Europie w latach 60. byłem często zaczepiany i nękany ze względu na to, że byłem Amerykaninem i członkiem Kościoła. Niektórzy z moich szkolnych kolegów traktowali mnie, jakbym był osobiście odpowiedzialny za niepopularną politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Traktowano mnie też, jakby moja religia była obrazą dla narodu, w którym żyłem, ponieważ różniła się od tej, którą propagowało państwo. Później, przebywając w różnych krajach na całym świecie, ujrzałem brzydotę uprzedzeń i dyskryminacji, których ofiarą padają osoby ze względu na swoją rasę lub pochodzenie etniczne. Prześladowanie przychodzi w wiele form. Wyśmiewanie, nękanie, zastraszanie, wykluczanie i izolowanie lub okazywanie nienawiści wobec innych. Musimy wystrzegać się bigoterii, która podnosi swój obrzydliwy głos wobec tych, którzy mają odmienne opinie. Przejawia się ona po części w niechęci do przyznania innym jednakowego prawa do wyrażania poglądów. Wszyscy, również wyznawcy innych religii, mają prawo do publicznego wyrażania swoich opinii. Jednakże nikt nie ma prawa do czynienia tego, traktując innych z nienawiścią. Historia Kościoła daje wiele powodów na to, że członkowie naszego Kościoła byli często ofiarami nienawiści i bigoterii. Jakże smutna byłaby to ironia, gdybyśmy traktowali innych tak, jak kiedyś traktowano nas. Zbawiciel nauczał: wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Bo oczekując od innych szacunku, sami musimy okazywać go innym. Ponadto nasze szczere nawrócenie sprowadza łagodność i pokorę serca, które zapraszają Ducha Świętego, aby napełnił nas doskonałą i nieobłudną miłością. Nasz dobry pasterz jest niezmienny i czuje wobec grzechu i grzeszników to samo, co czuł, kiedy chodził po ziemi. On nie wzdryga się przed nami, jeśli grzeszymy, choć czasem on sam mógłby myśleć: ale taka owca? On kocha nas tak bardzo, że przygotował sposób, w jaki możemy odpokutować i zostać oczyszczeni. Czyniąc to, Jezus Chrystus dał nam przykład do naśladowania, abyśmy szanowali wszystkich ludzi i nie traktowali nikogo z nienawiścią. Jako Jego uczniowie w pełni odzwierciedlajmy Jego miłość i miłujmy się nawzajem na tyle, że otwarcie i całkowicie, aby nikt nie był odrzucony, samotny czy bezradny. Świadczę, że Jezus Chrystus jest naszym dobrym pasterzem, który nas kocha i troszczy się o nas. On nas zna i złożył za nas swoje życie, za swoje owce. On żyje dla nas i pragnie, abyśmy Go poznali i wykazywali się wiarą w Niego. Kocham i wielbię Go. Jestem za Niego głęboko wdzięczny. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Drodzy bracia i siostry, na początku mego przesłania pragnę zaświadczyć, że wiem, iż prezydent Thomas Monson jest prorokiem Boga w naszych czasach. Jego doradcy w pierwszym prezydium oraz członkowie kworum 12 apostołów są również rzeczy samej prorokami, widzącymi i objawicielami. Reprezentują oni Pana Jezusa Chrystusa i mają prawo głosić Jego wolę oraz zamiar zgodnie z tym, co im objawił. Świadczę, że kiedy postępujemy zgodnie z ich radą, jesteśmy bezpieczni. Pan daje im natchnienie, aby podkreślali potrzebę wzmacniania naszej ofiary w Ojca Niebieskiego i w Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz w Jego zadośćuczynienie, byśmy nie zachwiali się, stawiając czoła wyzwaniom naszych czasów. W Księdze Mormona czytamy o człowieku o imieniu Amon, który został wysłany z kraju Zarahemla do kraju Lehi Nefi, aby dowiedzieć się, jak żyją jego bracia. Tam zastał króla Limhiego i jego lud, którzy byli w niewoli u Lamanitów. Gdy Amon opowiedział o swoich braciach w Zarahemli, król Limhi nabrał otuchy. Jego serce napełniło się tak wielką nadzieją i radością, że zgromadził swój lud w świątyni i powiedział: podnieście więc głowy i radujcie się, zaufajcie Bogu. Jeśli całym sercem nawrócicie się do Pana, jeśli to uczynicie według Jego woli i upodobania, zostaniecie przez Niego wyzwoleni spod jarzma. Słowa Amona tak mocno wpłynęły na wiarę ludu króla Limhiego, że zobowiązali się oni przed Bogiem, że będą mu służyć i przestrzegać Jego przykazań bez względu na okoliczności. Dzięki swojej wierze stworzyli plan i wydostali się z niewoli u Lamanitów. Proszę, rozważcie, jak istotne jest zaproszenie, które król Limhi skierował do swego ludu oraz jakie ma ono dla nas znaczenie. Powiedział: podnieście więc głowy i radujcie się, zaufajcie Bogu. Tymi słowy Limhi poprosił swój lud, by spojrzał na przyszłość oczami wiary, aby zamiast strachu wypełniał go optymizm nadziei zrodzonej z wiary i aby ufał Bogu niezachwianie bez względu na okoliczności. Doczesne życie to okres, w którym jesteśmy wypróbowywani, czy uczynimy wszystko, co nam Pan, nasz Bóg, nakaże. Wymaga to od nas pokładania niezachwianej wiary w Chrystusa, nawet w czasach wielkich trudności. Wymaga to od nas dążenia naprzód z niewzruszoną wiarą w Chrystusa, bycia prowadzonym przez Ducha i ufania, że Bóg zatroszczy się o nasze potrzeby. Na zakończenie swojej doczesnej posługi, na krótko przed tym, jak został pojmany, Zbawiciel nauczał swoich uczniów: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zastanówmy się przez chwilę. Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Ojca, wiódł życie wolne od grzechu i przezwyciężył wszelkie pokusy, boleści, wyzwania i udręki obecne na tym świecie. Krwawił z każdego poru w Getsemane, doświadczył strasznego bólu, który jest nie do opisania. Wziął na siebie nasze wszystkie boleści i choroby. Jest gotów pomóc każdemu z nas unieść wszelaki ciężar. Poprzez swoje życie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie usunął z naszej drogi każdą przeszkodę od odczuwania radości i odnalezienia pokoju na tym świecie. Korzyści płynące z Jego zadośćczyniącej ofiary są dostępne dla wszystkich tych, którzy przyjmą Go i wyprą się samych siebie, i tych, którzy wezmą na siebie swój krzyż i będą Go naśladować jako Jego prawdziwi uczniowie. Dlatego wykazując się wiarą w Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienie, zostaniemy wzmocnieni, nasze brzemiona zostaną złagodzone i poprzez Niego zwyciężymy świat. Bracia i siostry, kiedy rozmyślamy o sile i nadziei, jakie możemy otrzymać od Zbawiciela, mamy powód, aby podnieść nasze głowy, radować się i dążyć niezachwianie naprzód z wiarą. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Jest jak człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Król Limhi podobnie upominał: jednak jeśli całym sercem nawrócicie się do Pana, służąc z całą gorliwością ducha, jeśli to uczynicie, jeśli Jego woli i upodobania, zostaniecie przez Niego wyzwoleni spod jarzma. Słuchajcie się w słowa samego Zbawiciela, który mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Bóg błogosławi nam według naszej wiary. Wiara to życie ze skupieniem na boskim celu i wiecznej perspektywie. Wiara jest praktyczną zasadą, która inspiruje do bycia pilnym. Jest istotną, żywotną siłą, która przejawia się w naszym pozytywnym nastawieniu i pragnieniu, by chętnie czynić to, co Bóg i Jezus nas proszą. Dzięki niej klękamy, aby prosić Pana o kierownictwo, by następnie powstać i z pewnością siebie czynić to, co jest zgodne z Jego wolą. Wiele lat temu, kiedy służyłem jako prezydent misji, otrzymałem telefon od rodziców jednego z naszych ukochanych misjonarzy, którzy poinformowali mnie o śmierci ich córki, a jego siostry. Pamiętam, jak przepełnionej współczuciem chwili rozmawiałem z tym misjonarzem o cudownym planie zbawienia, który przygotował Bóg dla swoich dzieci, oraz jak wiedza o tym planie może go pocieszyć. Mimo że był zszokowany wiadomością i zasmucony z powodu tego nieszczęścia, ze łzami w oczach i z wiarą w Boga radował się życiem swojej siostry. Wyraził swoją niezachwianą pewność w troskliwe miłosierdzie Pana. Z determinacją w głosie oświadczył, iż pragnie dokończyć swoją misję, służąc całą swoją wiarą i pilnością, aby być godzien obietnic, jakie Bóg dał jemu i jego rodzinie. W tej chwili potrzeby ten wierny misjonarz zwrócił swoje serce ku Bogu. W pełni mu zaufał i odnowił swoje zobowiązanie, aby z całą pilnością mu służyć. Jeśli naszą podstawą nie jest niewzruszone zaufanie Bogu i pragnienie, aby mu służyć, wówczas bolesne doczesne doświadczenia mogą przynieść nam poczucie wielkiego ciężaru na naszych barkach, które odbierze nam siłę, aby żyć w pełni według Ewangelii. Bez wiary utracimy umiejętność doceniania zamiarów Boga odnośnie do tego, co nastąpi później w naszym życiu. W tych chwilach prób przeciwnik, który zawsze nas obserwuje, stara się wykorzystać naszą logikę i rozumowanie przeciwko nam. Stara się nas przekonać, że życie zgodnie z zasadami Ewangelii nie ma sensu. Proszę, pamiętajcie, że logika naturalnego człowieka nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Pamiętajcie, że szatan jest wrogiem Boga, walcząc z nim bezustannie oraz namawiając i przekonując nas do grzechu i ciągłego czynienia zła. Nie możemy mu pozwolić, aby nas zwiódł, gdyż jeśli tak się stanie, zachwiejemy się w swojej wierze i stracimy moc, aby otrzymywać Boże błogosławieństwa. Jeśli będziemy niezłomni i nie zachwiejemy się w naszej wierze, Pan zwiększy naszą umiejętność do wzniesienia się ponad wyzwania tego życia. Będziemy potrafili opanować negatywne pobudki i rozwiniemy umiejętność przezwyciężania nawet tych przeszkód, które wydają się być ponad nasze siły. To właśnie pozwoliło królowi Limchiemu i jego ludowi dokonać efektownej ucieczki z lamanickiej niewoli. Zapraszam was do pokładania pełnego zaufania w Bogu oraz w naukach Jego proroków. Zachęcam was do odnowienia waszych przymierzy z Bogiem, służenia Mu z całego serca, niezależnie od skomplikowanych sytuacji życiowych. Świadczę, że poprzez moc waszej niezachwianej wiary w Chrystusa wyzwolicie się z niewoli grzechu, zwątpienia, niewiary, nieszczęścia i cierpienia, oraz że otrzymacie wszystkie błogosławieństwa, które obiecał nasz kochający Ojciec. Świadczy, że Bóg istnieje. On żyje i kocha nas. On słucha naszych modlitw zarówno w chwilach szczęścia, jak i w chwilach zwątpienia, smutku i rozpaczy. Świadczę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Odkupicielem świata. Na zakończenie podzielę się z wami słowami hymnu. Nie dziś, lecz wkrótce, który znajduje się w portugalskiej wersji śpiewnika. Choć ból nas przytłacza, serce spowija zwątpienia cień, poznamy, kimś jest, wkrótce wyzwolenie nadejdzie dzień. Zbawco, prowadź nas. Na modlitwę wiary odpowiedź wskaż. Słuchamy Cię, Panie. Kroczymy za Tobą, pasterzu nasz. Zawierzmy Bogu niezachwianie. Niech On wesprze nas. Chwalmy Jego imię. Pan okaże nam swej chwały blask. Mówię to wszystko w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Paweł podzielił się z Koryntianami wspaniałym przesłaniem nadziei. Zewsząd uciskani nie jesteśmy, jednak pognębiani, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Co było źródłem nadziei Pawła? Posłuchajcie go odpowiedzi. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Nawet w najtrudniejszych, najciemniejszych chwilach jest wokół nas światło i dobroć. W październiku zeszłego roku prezydent Dudar przypominał nam, jesteśmy otoczeni tak zadziwiającym bogactwem światła i prawdy, że zastanawiam się, czy naprawdę doceniamy to, co mamy. Jednakże przeciwnik pragnie, abyśmy skupili się na ciemnej mgle, która zaślepia, znieczula serca ludzi i prowadzi na szerokie drogi. Niemniej, będąc w pełni świadomy współczesnych wyzwań, Pan obiecuje, to, co pochodzi od Boga, światłem jest i ten, kto przyjmuje światło i trwa w Bogu, dostaje więcej światła i światło to jaśnieje coraz mocniej, aż do dnia doskonałego. Jesteśmy dziećmi Boga. Zostaliśmy stworzeni, aby przyjmować światło, trwać w Bogu i otrzymywać jeszcze więcej światła. Od samego początku podążaliśmy za światłem, podążaliśmy za naszym niebiańskim Ojcem i trzymaliśmy się Jego planu. Poszukiwanie światła jest zakodowane w naszym duchowym DNA. Słyszałem, jak tej wiecznej prawdy nauczono w piękny sposób w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Gdy pracowałem w dużym banku, zaproszono mnie na szkolenie dla menadżerów na Uniwersytecie Michigan. W trakcie szkolenia profesor Kim Cameron nauczał koncepcji pozytywnego przywództwa i o heliotropowych efektach. Wyjaśnił, odnosi się to do tendencji wszystkich żyjących organizmów do kierowania się ku pozytywnej energii światła i trzymania się z dala od negatywnej energii ciemności. Od organizmów jednokierunkowych po złożone systemy ciała człowieka wszystko, co żyje, posiada wrodzoną tendencję do dążenia ku rzeczom pozytywnym i unikania rzeczy negatywnych. Opierając się na licznych badaniach, skupił się również na trzech kluczowych elementach udanej kultury w miejscu pracy – współczuciu, wybaczaniu i wdzięczności. Logiczne jest więc, że jeśli ludzie zwracają się ku rzeczom pozytywnym, ku światłu, to ukazują się przedmioty, które zostały doskonale zobrazowane przez światło świata, czyli Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, proszę, czerpcie pocieszenie z faktu, że światło jest dla nas dostępne. Chciałbym zaproponować trzy dziedziny, w których zawsze znajdziecie światło. Po pierwsze, światło Kościoła. Kościół jest latarnią dla podążającego w ciemności świata. To wspaniała chwila, aby być członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dni ostatnich. Kościół jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i dosłownie rośnie w siłę każdego dnia, gdy dołączają do nas nowi członkowie, tworzone są nowe kongregacje, powoływani są nowi misjonarze i nowe terytoria otwierają się na Ewangelię. Obserwujemy, że ci, którzy przez jakiś czas byli nieaktywni w Kościele, powracają, gdyż działania ratunkowe nakreślone przez prezydenta Monsona codziennie czynią cuda. Niedawno odwiedziłem młodzież w Paragwaju, Urugwaju, Chile i Argentynie podczas konferencji pod tytułem Dla wzmocnienia młodzieży. Tysiące młodych mężczyzn i kobiet spędziło weekend wzmacniając swoją miłość do Zbawiciela, a następnie powróciło do rodzin i przyjaciół, promieniując światłem i miłością Chrystusa. Spójrzcie, Kościół zawsze będzie miał krytyków. Było tak od początku i będzie do końca. Nie możemy dopuścić, aby taka krytyka stępiła naszą wrażliwość na światło, które jest dla nas dostępne. Rozpoznawanie tego światła i dążenie do niego spowoduje, że otrzymamy go jeszcze więcej. W pogrążającym się w ciemności świecie światło Kościoła będzie jaśnić coraz mocniej, aż do dnia doskonałego. 2. Światło Ewangelii. Światło Ewangelii to ścieżka, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia i świeci najjaśniej w naszych rodzinach i świątyniach na całym świecie. W podręczniku, abyście głosili moją Ewangelię, czytamy: dzięki światłu Ewangelii rodziny mogą położyć kres nieporozumieniom, sporom i sprostać wyzwaniom. Rodziny podzielone niezgodą może uzdrowić pokuta, wybaczenie i wiara w moc zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Właśnie teraz nasze rodziny muszą być źródłem wspaniałego światła dla wszystkich, którzy nas otaczają. Światło rodzin staje się intensywniejsze, gdy wzrasta w nich miłość i życzliwość. Gdy podstawą budowania naszych rodzin będzie wiara, pokuta, przebaczenie, szacunek, miłość i współczucie, poczujemy wpływ miłości do Zbawiciela i siebie nawzajem. Rodziny będą wzrastać w siłę, a światło w każdym z nas będzie jaśniało coraz mocniej. W słowniku biblijnym czytamy, że w kwestii świętości jedynie dom może się różnić ze świątynią. Mamy obecnie 155 działających świątyń, a liczba ta wkrótce się zwiększy. Coraz więcej rodzin jest zapieczętowana na życie doczesne i całą wieczność. Członkowie przesyłają do świątyń coraz więcej danych, aby wykonać dla nich swoich członków, aby wykonać dla nich obrzędy niezbędne do zbawienia. Doświadczamy wielkiej radości i świętujemy po obu stronach zasłony. Pogrążającym się w ciemności w świecie światło Ewangelii będzie jaśnić coraz mocniej aż do dnia doskonałego. 3. Światło Chrystusa. Nie możecie mówić o świetle w świecie, nie wspominając o światłości świata, o Jezusie Chrystusie. Przejawem miłości Ojca Niebieskiego jest fakt, że wszyscy, którzy przychodzą na ten świat, są pobłogosławieni światłem Chrystusa, które pomaga im wrócić do domu. Prezydent Boyd Packer nauczał: Duch Chrystusa jest zawsze obecny. Światło Chrystusa jest tak uniwersalne jak światło słoneczne. Gdziekolwiek jest ludzkie życie, tam jest i Duch Chrystusa. Światło Chrystusa skłania i przekonuje do ciągłego czynienia dobra oraz przygotowuje wszystkich, którzy łakną dobroci i prawdy do otrzymania Ducha Świętego. Zbawiciel naucza, że jest światłem, które oświeca wasze oczy, ożywia wasze zrozumienie i daje życie wszystkiemu. Światło Chrystusa pomoże nam spojrzeć na bliźnich oczyma Zbawiciela. Będziemy mieli więcej miłości, zrozumienia wobec zmagań innych ludzi. Pomoże nam osiągnąć większą dozę cierpliwości do tych, którzy nie oddają czci, nie służą tak jak my. Pomoże nam głębiej zrozumieć wielki plan szczęścia i dostrzec rolę, jaką każdy z nas pełni w tym wspaniałym, pełnym miłości planie. Ono daje życie, znaczenie i cel wszystkiemu, co robimy. Wszelkie szczęście, które spłynie na nas, gdy w większym stopniu zrozumiemy światło Chrystusa, nie może się równać radością, którą odczuwamy, gdy widzimy światło Chrystusa obecnie w innych osobach, w rodzinie, u przyjaciół, a nawet w zupełnie obcych ludziach. Czułem taką radość, gdy w lipcu 2015 roku usłyszałem o wysiłkach grupy dzielnych strażaków, którzy walczyli o ocalenie płonącego centrum Palika w południowej Kalifornii. Gdy ogień szalał, dowódca oddziału straży zadzwonił do przyjaciela będącego świętym dniach ostatnich, zapytał, gdzie są trzymane święte relikwie i kielichy sakramentalne, aby mogli je ocalić. Przyjaciel zapewnił go, że nie ma tam żadnych relikwii, a kubeczki sakramentalne są jednorazowego użytku. Jednakże komandant poczuł, że mogą zrobić coś więcej, więc wysłał strażaków na tyły płonącego budynku, aby zdjęli ze ścian wszystkie obrazy przedstawiające Chrystusa i je uratowali. Pozostawili nawet jeden z tych obrazów na wozie strażackim w nadziei, że opatrzność będzie nad nim czuwała. Byłem bardzo poruszony życzliwością, dobrocią i wrażliwością tego komendanta na światło, szczególnie w tej trudnej chwili zagrożenia. Pogrążającym się w ciemności świecie światło Chrystusa będzie jaśnieć coraz mocniej aż do dnia doskonałego. Ponownie przywołam słowa Pawła. Obleczcie się w zbroję świętości. Składam świadectwo o Chrystusie. On jest światłością świata. Obyśmy byli umocnieni przez to światło, które jest dostępne dla nas dzięki większemu zaangażowaniu w życie Kościoła i głębsze stosowanie zasady Ewangelii w naszych rodzinach. Obyśmy stale dostrzegali światło Chrystusa w bliźnich i pomagali im dostrzec je w sobie. Gdy przyjmujemy to światło, jesteśmy błogosławieni większym światłem, które będzie jaśnieć aż do dnia, w którym zobaczymy Ojca Światłości, naszego Ojca Niebieskiego. O tym świadczy święte imię Światłości Świata, samego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu i wyrażamy wdzięczność mormońskiemu chórowi Tabernakulum za piękną muzykę, jaką zaprezentował. Naszym ostatnim mówcą na tej sesji będzie prezydent Russell Nelson, prezydent Kworum 12 Apostołów. Po jego wystąpieniu chór zakończy to spotkanie śpiewając hymn Radujcie się, toż Pan. Modlitwę na zakończenie oferuje starszy Jorge Zabados, 70. Prezydencie Nelson.
Moi drodzy bracia i siostry, żyjemy w niezwykle trudnej dyspensacji. Zewsząd otaczają nas wyzwania, kontrowersje i komplikacje. Ten niespokojny okres został już dawno przepowiedziany. Sam Zbawiciel ostrzegał nas, że w naszych czasach przeciwnik będzie pobudzał serca mężczyzn i kobiet do gniewu i zwodził ich z właściwej drogi. Zamiarem Ojca w niebie nigdy nie było jednak, abyśmy zmagali się z natłokiem osobistych i społecznych problemów w pojedynkę. Bóg tak umiłował świat, że posłał swego jednorodzonego Syna, aby nam pomógł. A ów Syn Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie i uczynił to po to, abyśmy mieli dostęp do mocy Boga. Mocy zdolnej poradzić sobie z brzemionami, przeszkodami i pokusami naszych czasów. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak możemy przeciągnąć do swojego życia moc naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa. Zaczynamy od zdobywania wiedzy na jego temat. Zbawienie człowieka w niewiedzy jest niemożliwe. Im więcej wiemy o posłudze Zbawiciela i jego misji, im lepiej rozumiemy jego doktrynę i to, co dla nas uczynił, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że może on obdarzyć nas mocą, jakiej potrzebujemy w naszym życiu. Na początku tego roku poprosiłem młodych ludzi w kościele, aby co tydzień poświęcili nieco czasu na studiowanie wszystkiego, co Jezus powiedział i zrobił, a co zostało zapisane w podstawowych Pismach Świętych. Zachęciłem ich, aby fragmenty mówiące o Jezusie Chrystusie w przewodniku tematycznym stały się podstawą ich osobistego programu nauczania. Rzuciłem im wezwanie, ponieważ sam je wcześniej podjąłem. Przeczytałem i zaznaczyłem wszystkie wersety mówiące o Jezusie Chrystusie, wymienione w 57 podhasłach w przewodniku tematycznym. Kiedy zakończyłem to nadzwyczajne zadanie, żona zapytała mnie, jaki wywarło to na mnie wpływ. Odpowiedziałem, jestem innym człowiekiem. Poczułem na nowo, że jestem mu oddany, kiedy ponownie przeczytałem w Księdze Mormona słowa Zbawiciela na temat jego misji w życiu doczesnym. Powiedział on, przyszedłem na świat, aby wypełnić wolę mego Ojca, albowiem to On mnie posłał. Mój Ojciec posłał mnie, abym został podniesiony na krzyżu. I jako święci w dniach ostatnich nazywamy jego misję zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa, dzięki któremu zmartwychwstanie stało się rzeczywistością dla wszystkich, a życie wieczne stało się dostępne dla tych, którzy odpokutują za swoje grzechy oraz przyjmą niezbędne obrzędy i przymierza jego Ewangelii i będą ich dochowywać. Nazywanie zadośćuczyniącej ofiary Pana skrótami w rodzaju zadośćuczynienie, moc zadośćuczynienia, czy mówienie o stosowaniu zadośćuczynienia lub bycie wzmocnionym mocą zadośćuczynienia jest doktrynalnie niepełne. Wyrażenia te niosą ze sobą realne ryzyko zmylenia wiary przez traktowanie tego wydarzenia tak, jakby było ono własnym życiem i miało własną moc, niezależnie od Ojca w niebie i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zgodnie z wielkim wiecznym planem wytoczonym przez Ojca, to Zbawiciel znosił męki. To Zbawiciel zerwał pęta śmierci. To Zbawiciel zapłacił za nasze grzechy i przewinienia i oczyszczenia z nich nasze sumienie, jeśli za nie odpokutujemy. To Zbawiciel wybawił nas od fizycznej i duchowej śmierci. Nie istnieje żadna bezcielesna istota o imieniu zadośćuczynienie, do której możemy się zwracać o wsparcie, uleczenie, przebaczenie czy moc. Źródłem tych rzeczy jest Jezus Chrystus. Święte określenia zadośćuczynienie i zmartwychwstanie opisują, co Zbawiciel uczynił zgodnie z planem Ojca, abyśmy mogli mieć nadzieję w tym życiu oraz zyskać życie wieczne w świecie, w którym nastanie. Zadośćczyniąca ofiara Zbawiciela, najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, możemy najlepiej pojąć i docenić, kiedy wyraźnie i jasno będziemy je z Nim łączyć. Wagę misji Zbawiciela podkreślił prorok Joseph Smith, który stanowczo oświadczył, że podstawowymi zasadami naszej religii są świadectwa apostołów i proroków dotyczące Jezusa Chrystusa oraz tego, że umarł On, został pochowany i powstał trzeciego dnia i że wstąpił do niebios. Zaś wszystkie inne rzeczy, które dotyczą naszej religii, stanowią jedynie dodatek do tych zasad. To właśnie ta wypowiedź proroka była inspiracją dla 15 proroków, widzących i objawicieli, by spisać i wydać ich świadectwo dla uczczenia 2000 rocznicy narodzin Pana. To historyczne świadectwo nosi tytuł Żyjący Chrystus. Wielu członków zna na pamięć zawarte w nim prawdy. Inni w ogóle nie wiedzą o Jego istnieniu. Namawiam was, abyście, kiedy będziecie starać się pogłębiać swoją wiedzę o Jezusie Chrystusie, studiowali świadectwo Żyjący Chrystus. Gdy poświęcamy czas na naukę o Zbawicielu i Jego zadośćczyniącej ofierze, skłania nas to do udziału w kolejnym kluczowym elemencie wiążącym do Jego mocy. Podejmujemy decyzję, aby Mu zawierzyć i podążać za Jego przykładem. Prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa są gotowi się wyróżniać, zabrać głos i być inni niż ludzie tego świata. Są pełni zapału, oddania i odwagi. O takich właśnie uczniach dowiedziałem się podczas mojej niedawnej wizyty w Meksyku, gdzie spotkałem się z przedstawicielami rządu i innych wyzwań. Wszyscy oni dziękowali mi za bohaterskie i skuteczne działania naszych członków na rzecz ochrony silnych małżeństw i rodzin w ich kraju. Stawanie się pełnymi mocy uczniami nie jest niczym prostym, ani nie dzieje się to automatycznie. Musimy się całkowicie koncentrować na Zbawicielu i Jego Ewangelii. Naśladowanie Go w każdej myśli wymaga umysłowej dyscypliny. Jednak kiedy to robimy, nasze wątpliwości i strach znikają. Niedawno poznałem historię nieustraszonej młodej kobiety. Została poproszona o reprezentowanie swojego liceum w konkursie stanowym. W tym samym dniu, kiedy zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem miała uczestniczyć na spotkaniu Stowarzyszenia Pomocy w Paliku. Kiedy zdała sobie sprawę z nałożenia obu terminów, wyjaśniła organizatorom konkursu, że będzie musiała wyjść wcześniej, aby wziąć udział w ważnym spotkaniu. Usłyszała, że jeśli to zrobi, zostanie zdyskwalifikowana. Co zrobiła ta młoda kobieta? Wypełniła podjęte zobowiązanie i wzięła udział w spotkaniu Stowarzyszenia Pomocy. Zgodnie z zapowiedzią została ona zdyskwalifikowana z konkursu. Kiedy zapytano ją o przyczynę jej decyzji, powiedziała po prostu: no cóż, Kościół jest ważniejszy, prawda? Wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że jesteśmy zdolni do rzeczy, których w innym razie nie bylibyśmy w stanie dokonać. Wiara, która motywuje nas do działania, sprawia, że mamy jeszcze większy dostęp do Jego mocy. Moc Zbawiciela ma większą moc w naszym życiu. Kiedy zawieramy święte przymierza i dokonujemy obrzędów, przymierza te związują nas z Nim i dają nam boską moc. Jako wierni uczniowie dokonujemy pokuty i podążamy za Nim w wody chrztu. Kroczymy ścieżką przymierzy, aby otrzymać inne niezbędne obrzędy. Jakież to szczęście, że plan Boga umożliwia uzyskanie tych błogosławieństw naszym przodkom, którzy zmarli, nie mając szansy uzyskania ich podczas życia na ziemi. Dochowujący przymierze mężczyźni i kobiety starają się pozwolić, by świat ich nie pozwolić, aby świat ich zbłukał, ani nie dopuszczać do tego, by cokolwiek blokowało ich dostęp do mocy Zbawiciela. Pewna wierna żona i matka napisała niedawno: żyjemy w trudnych, pełnych zamieszania czasach. Jakże jesteśmy błogosławieni, że mamy większą wiedzę o planie Zbawiciela oraz natchnione przewodnictwo kochających proroków, apostołów i przywódców, którzy pomagają nam bezpiecznie przemierzać wzburzone fale. Przestaliśmy słuchać radia w rannych godzinach. Zamiast tego każdego rana, przygotując się do tego, co nas czeka, słuchamy na naszych telefonach przemówień z konferencji generalnej. Kolejnym czynnikiem, który pozwala nam czerpać z mocy Zbawiciela, jest zwracanie się ku Niemu z wiarą. Wymaga to świadomego, pilnego działania. Czy pamiętacie biblijną historię o kobiecie, która przez 12 lat cierpiała na wyniszczającą chorobę? Wykazała się ogromną wiarą w Zbawiciela, kiedy zakrzyknęła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Ta wierna, zdeterminowana kobieta musiała wyciągnąć rękę najdalej, jak tylko zdołała, aby móc skorzystać z tej mocy. Ten wysiłek fizyczny symbolizował pracę, jaką musiała wykonywać duchowo. Wielu z nas wołało z głębi serca podobne słowa do słów tej kobiety: jeśli tylko zdołałbym duchowo zaczerpnąć z mocy Zbawiciela, wiedziałbym, jak poradzić sobie z bolesną sytuacją w moim życiu. Wiedziałbym, co robić i miałbym siłę, aby to uczynić. Jeśli będziecie starać się zaczerpnąć mocy Zbawiciela z taką samą determinacją, z jaką tonący człowiek walczy o każdy oddech, zostanie ona wam dana. Kiedy Zbawiciel będzie wiedział, że naprawdę staracie się do Niego dotrzeć, kiedy będzie wiedział, że waszym największym pragnieniem jest poczuć w swoim życiu Jego moc, Duch Święty wskaże wam dokładnie, co macie czynić. Kiedy duchowo popracujecie nad sobą usilniej niż kiedykolwiek wcześniej, wówczas spłynie na was Jego moc. Poznacie wówczas głębokie znaczenie słów, które śpiewamy w hymnie Duch Boży. Dziś Pan zrozumieniem świętych otacza. Moc swoją i wiedzę na świat ten przywraca. Zasłona ponad ziemią zaczyna już się drzeć. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest przepełniona Jego mocą, która jest dostępna dla wszystkich, którzy szczerze pragną być córkami i synami Boga. Świadczę o tym, że kiedy czerpiemy w życiu Jego mocy, przynosi to radość zarówno nam, jak i Jemu. I jako jeden z Jego szczególnych świadków oświadczam, że Bóg żyje. Jezus jest Chrystusem. Jego Kościół został przywrócony na ziemię. Prorokiem Boga na ziemi jest obecnie prezydent Thomas Monson, którego z całego serca popieram. Świadczę o tym z miłością i błogosławieństwem dla każdego z was. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze w niebie.
Na zakończenie tej wspaniałej sesji konferencji generalnej wyrażamy naszą wdzięczność za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, światło świata, światło naszego życia. Dziękujemy, Ojcze, za natchnione i inspirujące przesłania naszych przywódców. Teraz prosimy Ciebie, żebyś pomógł nam zastosować te zasady Twojej Ewangelii, tak jak były one nauczane i tak jakby o nich sobie przypomnieliśmy, te, które czuliśmy podczas tej okazji. Prosimy Ciebie również, Ojcze, żebyś błogosławił swoje dzieci, które przechodzą przez trudne doświadczenia. Doświadczają poważnych chorób, śmierci, prześladowania. Drogi Ojcze, kochamy Ciebie i prosimy, abyś błogosławił naszych wspaniałych misjonarzy na całym świecie, żeby oni mogli kontynuować nauczanie przywróconej Ewangelii. Mówimy to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Była to 187. wiosenna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernaculum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.